Dobry wieczór, Anna Rębas. Witam Państwa 22 listopada. Wieczór listopadowy, dżdżysty, nieprzyjemny, a ja na przekór. Rozpoczynam od spaceru po basenie portowym w Gdyni. Tam kilka dni temu poznałam ciekawy życiorys człowieka, kapitana Dariusza Boguckiego. Któż z żeglarskiego i marynarskiego świata nie zna tego nazwiska? Dlatego w Alei Zasłużonych Żeglarzy w gdyńskim basenie jachtowym przybyła kolejna tablica pamiątkowa ku czci pamięci kapitana. Bogucki zasłynął przede wszystkim ze swoich wypraw w rejony polarne. Jego rejsy na Mestwinie, Frei, Kismecia, przede wszystkim wyprawa na Gdański stały się kamieniami milowymi polskiego żeglarstwa polarnego. Wszystkie one realizowane były przez jacht klub Stoczni Gdańskiej, który wspierał ambitne plany kapitana i o tym podczas spotkania w Gdyni rozmawiałam m.in. z zasłużonym komandorem tego klubu Władysławem Cebulą. Ale do rzeczy. Kapitan miał dwie córki i dwie żony. W Gdyni na uroczystości pojawiła się Ewa Maria Slaska, starsza córka kapitana i małżonka Marianna Jurkowska. Na zakończenie pani Ewa opowiedziała krótko o żeglarskiej pasji ojca, o swoich przygodach z żeglarstwem. Wspominali go też jego przyjaciele.
Wspaniały człowiek i to był człowiek, którego nie było oczywiście, bo pracował, bo udzielał się społecznie, bo pływał, bo projektował te wyprawy, ale jednocześnie był to człowiek, który był i to był bardzo intensywnie, zostawił ślad na naszym życiu i myślę, że wiele jego nauk o życiu, nie o żeglarstwie, pozostało ze mną do teraz.
Na przykład? Może pani wymienić?
Oczywiście. Najważniejsza pod słońcem. Najważniejsza pod słońcem była taka, nie warto tracić życia dla masy towarowej. Trzeba żyć.
Czyli dla planktonu tak zwanego.
Nie warto po prostu zdobywać pieniędzy. Realizował to tata w sposób idealny. Niestety ja po nim też.
Pieniądze mogą nigdy nie przyjść, a życie przeminie.
No i pieniądze nigdy nie przyszły. Ale przyszło na pewno bardzo dużo satysfakcji z życia i na pewno jest to nauka, którą zaczerpnęłam od ojca i stosuję, mam nadzieję, do końca. A poza tym jeszcze jedna rzecz, jakiejś niewątpliwie nauczyłam od mojego ojca, to miłość do kotów.
Pana kapitana pamiętacie?
I oczywiście, i to bardzo dobrze, byłem jego pupilkiem, chociaż mało się udzielałem w żeglarstwie morskim. Oczywiście pływałem, ale nie byłem tak aktywny, tam raczej Rakowicz, Jurek, właśnie Bołabuch, Krzysiek i cała ta plejada znanych ludzi z jachtklubu Stoczni Gdańskiej. A ja przyszedłem do jachtklubu właśnie, kiedy nowa przystań powstawała, czyli tam 67-68 rok i Darek wtedy tam zaczął najpierw na tych naszych blaszakach Frei i Mestwinie, a później wybudował tą Gdanię już tak pod siebie i na Gdanii zasłynął z tych wszystkich ważnych i sławnych rejsów. Także jesteśmy tam z jednego klubu od ho, ho, ho albo i dłużej. Miał swoją pasję, swoją wizję i ją realizował tak od A do Z. To był człowiek, który wiedział, czego chce i po prostu to realizował. Także no, tym wszystkim nam imponował i szanowaliśmy go.
Czesław Perlicki, ja to mniej, bo jestem gdynianin, ale mam epizodzik związany z kapitanem Boguckim, bo byłem świadkiem jego powrotu z północy na tej pięknej Gdanii.
Chętnie wysłucham.
No, nie wiem, no jak przybycie, orkiestra, muzyka, wzruszenia po długim...
A który to był rok?
O, kochana, to te dawne lata.
Bardzo dobrze pamiętam. Tym bardziej, że właściwie w dzisiejszym spotkaniu ani razu nie usłyszeliśmy słowa jacht klub Stoczni Gdańskiej, a przecież wszystkie jachty, na których Darek odbywał swoje wielkie rejsy polarne, większość, ponieważ on lubił w północne rejony pływać, wszystkie rejsy zaczynały się od jacht klubu Stoczni Gdańskiej w Górkach Zachodnich. To tam między innymi powstawały jachty w Stoczni Gdańskiej, prawda, Gdania także z bardzo dużym udziałem Darek. arka przy budowie, zresztą budowana specjalnie na wyprawę dookoła obu Ameryk. Więc to historia właściwie cała tych rejsów zaczynała się i kończyła w dużej części właśnie w Górkach Zachodnich, w Jachtklubie Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj wprawdzie nie padło o tym ani słowo. Powiem szczerze, że jako człowiek, który z Darkiem bardzo dobrze się znał, pracowaliśmy w zarządzie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Wszystkie rejsy, może nie wszystkie, bo część z nich się odbywała zanim ja jeszcze się tam pojawiłem, a więc te późniejsze już tak, łącznie z Gdynią, brałem udział w ustalaniu w ogóle tych wszystkich pomysłów Darka, uzgadnianiu, no przede wszystkim ogromna pomoc ze strony i Stoczni Gdańskiej, i Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. To przecież wszystko tam się zaczynało, tam się kończyło.
Przed tygodniem na posiedzeniu Senatu Akademii Morskiej w Gdyni podjęta została uchwała o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Morski. Akademia Morska jako jedna z niewielu uczelni w kraju wiedzie prym w międzynarodowych rankingach uczelni wyższych. Niezmiennie od wielu lat klasyfikowana jest na pierwszym miejscu w Europie i w pierwszej czwórce uczelni morskich. Akademia Morska jest uczelnią publiczną nadzorowaną przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. I to on pewnie na początku grudnia zdecyduje ostatecznie o zmianie nazwy uczelni. Po co ta zmiana i czemu służy? To wyjaśniła mi wstępnie dr Agnieszka Czarnecka, pełnomocnik do spraw mediów rektora uczelni, i Kamil Zimny, przedstawiciel Parlamentu Studenckiego. A za tydzień w audycji, mam nadzieję, gościć będziemy rektora uczelni, pana Janusza Zaremskiego, więc i on wyjaśni nam wszystkie kwestie związane ze zmianą nazwy.
To jest akurat złożona sytuacja, gdyż zarówno miasto dąży do utworzenia uniwersytetu w Gdyni, czyli jest to pewne kroki związane z władzami miasta, jednak sam wzrost prestiżu uczelni, gdyż jednak to jest wyższa ranga. Uniwersytet stoi wyżej w hierarchii akademickiej niż akademia, w związku z czym no, władze uczelni na pewno również podejmują wszystkie możliwe kroki zmierzające do podniesienia. Wszystkie uczelnie jak gdyby są akademickimi, czyli akademia, uniwersytety przymiotnikowe, w tym właśnie na przykład Uniwersytet Morski, jak również uniwersytety już pełne, czyli no, Uniwersytet Gdański. Wszystkie jak gdyby są uczelniami akademickimi, czyli mają wszelkie prawa, również do doktoryzowania. Jednak sama nazwa no, jest wyższa. Tutaj zmiana na przykład był Uniwersytet Medyczny. Też kiedyś to była Akademia Medyczna, obecnie jest to Uniwersytet Medyczny. W związku z czym jak gdyby my podążamy tą samą drogą, co większość uczelni. To po prostu jest czysto prestiżowa zmiana i sama jakość kształcenia nie powinna ulec zmianie, czy kierunek sama nastawienia Akademii nie ma nic związku z nazwą.
Dla Pani to też ma znaczenie? Uniwerek czy Akademia?
Tak, zawsze to jakoś tak było inaczej, że mówiło się, że no, studia na Akademii Morskiej, a teraz Uniwersytet. Uniwersytet mamy w Gdańsku, mamy w Warszawie, mamy w Krakowie, wszędzie mamy uniwersytet tak naprawdę. A u nas w Gdyni to było coś takiego innego.
No, Akademia ma swoje jakieś tradycje, historie i to się wiąże z tym. I nazwa Akademia Morska od razu przynosi na myśl całe szkolnictwo morskie, które jest, i tą historię, a przy nazwie Uniwersytet będzie pusta historia tak naprawdę.
No tak, to prawda. Ale nazwa będzie Uniwersytet Morski też?
Prawdopodobnie tak, Uniwersytet Morski.
Chociaż nazwa zostanie zachowana.
Tak, chociaż to morskie będzie w nazwie.
Doktor Agnieszka Czarnecka, pełnomocnik rektora do spraw mediów. Będziemy uczelnią techniczną, która będzie uniwersytetem jednocześnie. To jest ewidentnie stopień wyżej. Trzeba spełnić warunki, które polegają na tym, że trzeba mieć co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym 4 związane ze specyfiką szkoły. No i Akademia Morska posiada 6 uprawnień, wszystkie wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W związku z tym spełniliśmy te warunki. To jest dopiero punkt wyjścia. Teraz rusza procedura. Uchwała została podjęta przez Senat Akademii Morskiej w Gdyni o wyrażeniu woli zmiany nazwy z Akademia Morska na Uniwersytet Morski i o nominowaniu rektora do tego, żeby podjął dalsze kroki. Dalsze kroki polegają na zebraniu opinii i wysłaniu i prośby do właściwego ministra. Właściwym ministrem dla Akademii Morskiej jeszcze jest minister Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. No i tyle. I czekamy. Jesteśmy dobrej myśli.
słoneczny, wietrzny dzień w mym mieście Lunenberg. W 21 roku zrodził się. Miał piękny, ostry dziób, solidny, mocny tors, a ochrzczono go po prostu Blue Nose.
Blue Nose, dzielny i mietwę, zna cię morze i ocean zna. Blue Nose, północny szlaków król, sława twoja w ślad za tobą szła.
A teraz porozmawiamy o Sołtku. W przyszłym roku statek Muzeum Ikona Gdańska, jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów oddział Narodowego Muzeum Morskiego, obchodzić będzie 70. urodziny. Więc już teraz Narodowe Muzeum Morskie przygotowało się do świętowania i rozpoczęło rok sołtkowy wykładem dyrektora muzeum Jerzego Litwina. Wykład odbył się wczoraj w Ośrodku Kultury Morskiej i przyszli nań wszyscy, którzy z Sołtkiem w jakiś sposób związali swoje życie i rzec można, zostali na zawsze jego przyjaciółmi.
Proszę pamiętać, że w przyszłym roku mamy niezwykłą rocznicę, nie tylko stulecie niepodległości, ale 450 lat utworzenia Komisji Morskiej, pierwszego Ministerstwa Żeglugi założonego przez Zygmunta Augusta, przez Króla Polskiego. Planowaliśmy, że pójdziemy w przyszłym roku do stoczni na przegląd, ale raczej wskazuje wszystko, że dopiero w 2019 roku, że jeszcze nie jest tak źle, że jeszcze możemy rok poczekać.
Kilkakrotne już wizyty Sołtka w stoczni na doku wykazały, że jednak dobre blachy wtedy robiono, ponieważ one stosunkowo nie bardzo skorodowały. Ja znam znacznie późniejsze konstrukcje z lat 50. czy 60., których stan blach, stan korozji jest, powiedziałbym, daleko posunięty.
I wszystkie przeglądy, klasyfikacje, wszystkie są, można powiedzieć, przechodzi pozytywnie.
Przeglądają inspektorzy z nasz statek, oglądają, sprawdzają grubość blach poszycia, dokonywany jest przegląd części podwodnej i jeśli potrzeba zaistnieje, to jesteśmy kierowani do stoczni. Oczywiście odpłatni już ogłaszamy przetarg, ale z reguły wygrywały te przetargi Gdańska Stocznia Remontowa, która honorową opiekę sprawuje nad statkiem, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni i szczęśliwi, że mamy taki zakład opiekuńczy.
Ja postawiłem kiedyś w jednym z referatów taką tezę, że Sołtek tak naprawdę był początkiem rozwoju polskiego przemysłu okrętowego. Powstali projektanci, powstali wykonawcy, powstał przemysł kooperujący, prawda, powstała myśl techniczna.
No, Sołtek niewątpliwie jest ważną tą dla nas rocznicą, ale wokół Sołtka jest zawsze dużo tematów ubocznych, ważnych, żeby je przypominać, żeby mówić o znaczeniu tego statku dla polskiego dziedzictwa techniki, dla polskiej historii morskiej, dla naszego regionu, dla miasta Gdańsk, gdzie właśnie ten pierwszy statek został zbudowany. I tak jak żuraw jest symbolem miasta, bardzo często wykorzystywany w różnych okazjach, tak również Sołtek staje się, powiedział, taką ikoną, takim miejscem, który wrósł w pejzaż nad Motławą i dobrze, że w społeczeństwo większość mieszkańców Trójmiasta zaakceptowała tę lokalizację statku, a z drugiej strony przyjeżdżające do miasta widzą z daleka, że jest to muzeum, jest to jakiś taki magnes do odwiedzenia tego statku i wreszcie na tej Motławie przez cały rok jest ten statek dyżurny, bo tak to praktycznie w okresie jesienno-zimowym to na Motławie jest pusto.
Ale są też zakusy na to, żeby statek trochę przesunąć.
To były pomysły i oczywiście to jest rzecz, która być może będzie, że tak powiem, do rozwiązania. Na pewno statek może byłby w innym miejscu jeszcze bardziej atrakcyjny, ale żeby statek mógł funkcjonować jako statek muzeum, a nie tylko jako zestawiony, jako do magazynowania, to musi mieć zaplecze na lądzie, a więc musi mieć oparcie w jakichś pracowniach, warsztatach technicznych, w zapleczu biurowo-administracyjnym, no i tym sanitarnym. My na statku nie mamy pomieszczeń, gdzie zwiedzające mogą myć ręce, a jednak w muzeum tej rangi narodowe powinno te rzeczy spełnić. I w związku z tym postój statku przy głównej siedzibie te walory spełnia. No, statek sam w sobie jest ciekawą konstrukcją, aczkolwiek mamy w naszym posiadaniu jeszcze starszy Dar Pomorza, którego też rocznica 110 już się zbliża, bo raptem za 2 lata będziemy mieli z kolei rocznicę wodowania Daru Pomorza. A więc w gestii naszego muzeum są 2 bardzo ważne dla polskiej morskiej historii statki, które staramy się chronić, które staramy się popularyzować i cieszymy się, że coraz większą mają oglądalność. Frekwencja w tym roku na Sołtku bardzo wzrosła, zbliżamy się do 40 tysięcy osób, które tylko ten statek zwiedziło, a samo muzeum nasze, łącznie z Darem Pomorza, zwiedziło w tym roku już ponad 450 tysięcy zwiedzających. Zbliżamy się do 500 000, w tym roku tego nie osiągniemy, ale w przyszłym roku kto wie.
samotni ze sobą nie możemy znaleźć miejsca i czasu na zadumy chwilę. Uciekamy donikąd pod prąd wyobraźni, zostawiając sny jak bezbronne motyle. Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy w waszych snach. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia pofruną jeszcze raz. Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy w waszych snach. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia pofruną jeszcze raz, jeszcze raz.
I na koniec jeszcze coś dla najmłodszych słuchaczy magazynu morskiego, bo dziś w Gdyni wzięli udział w czytaniu niezwykłej książki Doba na oceanie, czyli Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem. Ta książka to niezwykła ilustracja wyprawy kajakarskiej, przekazuje porządną dawkę wiedzy o Oceanie Atlantyckim i mnóstwo ciekawostek z życia podróżnika. Zachęca też młodych czytelników do odkrywania świata, do wytrwałości i realizacji swoich marzeń. Książkę napisała Agata Lot-Ignaciuk, pięknie ją zilustrował Bartek Ignaciuk. To jest opowieść zarówno atrakcyjna dla dzieci, jak i dla rodziców, więc zachęcam Państwa do sięgnięcia po nią. A publikacja oczywiście została autoryzowana i przygotowana we współpracy z samym Aleksandrem Dobą, a ja zamiast czytania książki na koniec proponuję Państwu wywiad z podróżnikiem.
Moją pasją jest turystyka kajakowa, przyznaję się, ale ja turystykę kajakową polecam wszystkim, ale nikomu nie polecam wybierać się przez ocean kajakiem. Wystarczy,
sam,
że nieliczni.
Sam pan to zrobił.
Ale innym nie polecam. No, chcę mieć spokojne sumienie, bo to jednak nie jest lekko. Ale ja się za to chętnie dzielę z innymi tym, co przeżyłem. Zdając sobie sprawę, że to są przeżycia nieosiągalne dla ogromnej większości. To ja przyznam się z ręką na sercu, że to nie był mój pomysł. Zachęcił mnie do tego nieznany mi pierwszy człowiek, Paweł Napierała z Uniwersytetu w Zielonej Górze. Jestem inżynierem mechanikiem, a on pracownikiem naukowym i katedry filozofii. Także siła argumentów filozofa zwyciężyła taką realność inżyniera i zawrócił mi w głowie, a się okazało, że no, takie różne rzeczy mi mówił, takie bajki. Ja nie myślałem, że można tak poważnie mówić o takie głupoty.
A pan w nie uwierzył?
No i miał większą siłę argumentów, no. Ale jak go sprowadzałem na ziemię, tłumacząc, mówiąc, Paweł, to się nie zgadza, z wielkim zdziwieniem, jak to, że się nie zgadzało, no ale tak przekonał mnie i spróbowaliśmy.
Który to był rok?
To było w roku 2007 czy 2008.
10 lat temu.
No tak, a nie wcześniej nawet, chyba 2004 czy 2006. No dawno, dawno już. Czas szybko leci, ale ja nie rozpamiętuję tam, kiedy to było.
Aha. A ta podróż ostatnia, taki najtrudniejszy moment podczas tej przygody?
No trudne momenty były w sztormach, a miałem ich 8. A potem w zasadzie, tak całość podsumowując, to trudności rosły zbliżając się do Ameryki. Miałem wielkie problemy w Trójkącie Bermudzkim. I tym takim małym akwenie zachodniego Atlantyku, gdzie ginęły w sposób niewyjaśniony statki, samoloty. Pierwszy kajakarz, Franz Remer, który oficjalnie przepłynął Atlantyk, tam zginął. Ja się pamiętałem na tym obszarze gdzieś około 40 dób, a nie chciałem być drugim kajakarzem, który tam zginie.
Ale tak naprawdę to niewyjaśnione wypadki, prawda? I zjawiska, które tam się dzieją. Czy my wiemy, dlaczego tak się dzieje?
No nie wiem, ale jak ja tak długo byłem tam, 40 dób, to chciałem przy okazji rozwiązać tę zagadkę Trójkąta Bermudzkiego. Byłaby wielka frajda, nie? Nikt nie wie, a Polak nie. No niestety nie udało mi się, nie?
Kolejna nagroda by była, Nobel.
A, szukałem, oglądałem się, czy nie ma jakiejś dziury, gdzie tam mogę wpaść, nie? Czy jakaś nimfa albo coś takiego, syrena nie siedzi, że albo z wody mi nie chce wciągnąć. No nic takiego nie widziałem, no. Także nie rozwiązałem tajemnicy, ale miałem też problemy z Gulfstreamem, a potem silnymi prądami i wiatrami, które mnie w okolicy Florydy dociskały do lądu. Ale okazuje się, że Polak potrafi i dopłynąłem w sumie do tego miejsca, o którym mówiłem, jeszcze w Polsce, czyli do New Smyrna Beach na Florydzie.
Co pan pił? Czym pan się żywił? Co pan jadł? Jak wygląda taka podróż, jeśli chodzi o takie zwykłe sprawy, czynności życiowe, gdzie się załatwia swoje potrzeby fizjologiczne, kiedy się śpi? To wszystko chcę wiedzieć.
Wyprawa kajakowa między kontynentami i samodzielna, samotna, bez pomocy z zewnątrz. I ja wszystko to, co potrzebne na wyprawie, zabrałem z Polski. A w konkretnej ostatniej wyprawie, tak jak wyruszałem ze stolicy Portugalii, Lizbony, to w marinie, w doka do Bom Sukcesu, w której wypływałem, zatankowałem 120 litrów wody pitnej, takiej kranówki zwykłej, to zabrałem stamtąd, a nie z Polski. Więc ja powiem, że ani razu się nie zatrzymywałem, żeby zjeść albo zrobić cokolwiek. I jak jej nie wiosłowałem, to kajak podlegał cały czas dryfowi, bo to wiatr powoduje dryf kajaka, a z nosowi, bo prądy są różne na oceanie i stale gdzieś się przemieszczał. Na przykład jak szedłem spać w nocy, to też sprawdzam, gdzie jestem na podstawie GPS-u, a potem gdzie mnie te różne tam żywioły zatargały. W dobrym kierunku, a czasem złym, no różnie. Przecież jak nie jestem jakimś cyborgiem, że mogę bez przerwy całą dobę, na 24 godziny na dobę wiosłować. Nie, tak gdzieś 8 do 12 godzin zajęło mi wiosłowanie, a reszta to różne inne czynności.
Jak się śpi? Kiedy się śpi? Co się robi? Jak się przygotowuje do snu?
Więc ja spałem tylko w nocy i to nie był jakiś tam super sen, bo chociaż byłem na luksusowym łóżku, łóżko wodne, to jest jedno z bardziej luksusowych, tylko że moje łóżko wodne podlegało bardzo nierównomiernemu kołysaniu, bo jak fale są czasem, to jest takie miłe, przyjemne, kołyszą, to co któraś fala jest taka o wiele większa, gdzie około dwukrotnie większa.
Która budzi.
Jest takie uderzenie, wstrząs i hałas, no. O to ja wtedy co? Obudziłem się, to wyglądałem na zewnątrz, czy nie ma jakichś świateł w pobliżu. Światło znaczy, że jakiś statek gdzieś, no. Najgorzej, gdybym zobaczył dwa światła białe, jedno nad drugim, z lewej czerwone, z prawej zielone, to znaczy, że statek płynie prosto na mnie.
Były takie sytuacje?
Nie zobaczyłem ani razu, ale gdzieś tam statki przepływały w nocy, no i w dzień też. No, a czasem były takie okresy na oceanie, że 2-3 tygodnie nie widziałem żadnego statku.
W naszej audycji dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator Tomasz Cybula. Dobranoc.
Wstawcie w okna tęcze, szykujcie witraże, na które wiatr swawolny gwiazd wam nawieje. Na pewno przyjdzie wiosna z uśmiechem na twarzy, by jak matka dzieciom rozdawać nadzieję. Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń, nie wiadomo co się jeszcze wydarzy w waszych snach. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia pofruną jeszcze raz. Sprzedawajcie swych marzeń, nie wiadomo co się jeszcze wydarzy w waszych snach. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia pofruną jeszcze raz. Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń, nie wiadomo co się jeszcze wydarzy waszych snach. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia pofruną jeszcze raz, jeszcze raz.